Michał Śmigierski, ponownie witam Państwa. Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej Ministra Zdrowia Planuję Długie Życie. Dziś moim i Państwa gościem jest dietetyk kliniczny, doktor nauk medycznych Natalia Czech. Wracamy do rozmowy. Przed przerwą powiedzieliśmy o tym, co powinniśmy z diety wyeliminować, a jakie składniki powinny się znajdować w diecie, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory?
Takich produktów jest bardzo dużo i o ile tych do wykluczenia jest kilka, to produktów, które należy włączyć, to jest cała duża grupa. Warto taką dietę o te produkty urozmaicić. Przede wszystkim zacznijmy od warzyw i owoców. To jest taki składnik, którego ciągle jakby jest za mało. Pomimo tego, że świadomość nasza żywieniowa wzrasta, to ciągle jednak tych warzyw spożywamy za mało. Warzywa są podstawowym źródłem przeciwutleniaczy, witamin, szeregu substancji biologicznie aktywnych, które mogą zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. To są całe grupy warzyw, które warto włączyć do naszego codziennego jadłospisu. Chociażby takie jak zielone warzywa liściaste, warzywa, które są źródłem beta-karotenu, czyli te wszelkiego rodzaju warzywa o kolorze żółtym, pomarańczowym, czerwonym, ale również tutaj zaliczamy zielone. Również warto tutaj w sezonie letnim uwzględnić pomidory, z tego względu, że bardzo dużo badań potwierdza, że wysokie spożycie pomidorów, co za tym idzie likopenu, to jest taki podstawowy przeciwutleniacz, który występuje w pomidorach, obniża ryzyko raka prostaty. Likopen to jest taki przeciwutleniacz, który najlepiej wchłania się, jeśli my te pomidory poddamy wysokiej temperaturze z dodatkiem oliwy z oliwek, więc warto wykorzystać teraz sezon i przygotować chociażby sosy pomidorowe. Dodatkowo jeszcze warzywa cebulowe, wszelkiego rodzaju cebule, por, czypiorek, również tutaj mają takie właściwości przeciwnowotworowe. Owoce, szczególnie owoce cytrusowe, ale również te, które właśnie mają też dużo przeciwutleniaczy, czyli różnego rodzaju owoce jagodowe. Znowu tutaj w sezonie możemy wykorzystać zarówno jagody leśne, jak i również borówkę amerykańską, maliny, truskawki. To jest wszystko taka grupa owoców, które rzeczywiście w badaniach mają potwierdzone właściwości antynowotworowe. Poza warzywami, owocami warto również włączyć pełnoziarniste produkty spożywcze. One z kolei są źródłem włókna roślinnego, to jest błonnik pokarmowy, który doskonale oczyszcza nasze jelita, który zwiąże nadmiar wszystkich substancji, których my po prostu chcemy się pozbyć. Ten błonnik pokarmowy znajdziemy w pełnoziarnistym pieczywie, w kaszach, w ciemnym ryżu, czy w jakichś pełnoziarnistych makaronach. Dodatkowo warto też właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, ograniczyć mięso, ale to mięso zamienić na inne źródła białka, chociażby na suche nasiona roślin strączkowych, takie jak groch, fasola, soja, soczewica. One również będą tutaj po pierwsze bardzo dobrym źródłem białka, ale każdy z nich wykazuje jakieś takie pozytywne działania i pozytywny wpływ na nasze zdrowie.
Zestaw tych składników spokojnie możemy nazywać właśnie tym zdrowiem na talerzu, ale jak powinny wyglądać te nasze posiłki? Jakie powinny być proporcje oraz ile takich posiłków spożywać, co najlepsze rano, a co wieczorem?
Jeśli chodzi o to, ile posiłków spożywać albo jak te posiłki sobie w ciągu dnia podzielić, to jest kwestia bardzo indywidualna i dlatego tak ważne są zawsze konsultacje dietetyczne, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy ma troszeczkę inne potrzeby. Oczywiście takie główne zalecenia mówią o tym, że lepiej, żeby tych posiłków było więcej niż mniej. W praktyce 4-5 posiłków w ciągu dnia to jest taka optymalna ilość. Nie należy tutaj zbytnio przywiązywać wagi do tego, że to zawsze powinno być 5 posiłków, dlatego że to mogą być też 4 posiłki. Natomiast najważniejsze jest to, żeby komuś po prostu odpowiadał taki podział. Z kolei, jeśli chodzi o to, jak te posiłki komponować, to też jest kwestia indywidualna, dlatego że każdy z nas ma inne zapotrzebowanie kaloryczne i te objętości posiłków na pewno muszą się między sobą różnić, ale takie jakościowe komponowanie tych posiłków możemy w taki prosty sposób, warzywa powinny stanowić połowę takiego posiłku zawsze i jeśli mamy stworzyć taki idealny talerz zdrowia, to te warzywa powinny stanowić połowę naszego posiłku. Około 1/4 powinny stanowić produkty, które są źródłem białka i tutaj to niekoniecznie muszą być mięsa, bo to może być też nabiał, to mogą być jajka, ryby, to mogą być też właśnie te suche nasiona roślin strączkowych i około 25% i to powinno być taką podstawą każdego posiłku, powinny być pełnoziarniste produkty, kasza, pełnoziarniste pieczywo, makaron czy ryż.
Właśnie ryby, dlaczego i ile warto jeść i jakie działanie mają kwasy omega-3 i gdzie je znajdziemy?
Ryby ostatnim czasie stały się tematem kontrowersyjnym. Z jednej strony mamy dużo informacji na temat tego, że te ryby nie są dobrej jakości, natomiast wszelkie badania wciąż potwierdzają, że korzyść ze spożycia ryby przewyższa ryzyko, jakie ze sobą niosą. Wobec tego te ryby powinny znaleźć się w naszym jadłospisie. 1 do 2 porcji tygodniowo takich ryb jak najbardziej powinniśmy uwzględnić. Ważne jest też to, które ryby wybierać. Ryby ogólnie są źródłem pełnowartościowego białka, to jest bardzo łatwotrawne białko. To są źródła na przykład witaminy D, selenu i to co najważniejsze, to są źródła kwasów tłuszczowych omega-3. Jeśli chodzi o poszczególne kwasy, to są często jedyne źródła tych kwasów. Wobec tego to jest ważne, żeby jednak ryby spożywać. Warto wybierać ryby morskie. Ważne jest też to, żeby wybierać mniejsze ryby, dlatego że większe ryby rzeczywiście mogą mieć ze sobą takie zagrożenie, że są zanieczyszczone metalami ciężkimi, więc wybierajmy drobniejsze ryby morskie. To są śledzie, dorsz, te jeszcze małe ryby, które dodatkowo możemy spożyć w całości, które razem z ośćmi, czyli na przykład szprotki lub sardynki, stanowią dla nas źródło na przykład wapnia, to jest również bardzo ważne, więc jak najbardziej te ryby wybierajmy. Są takie gatunki ryb, które raczej nie zalecamy, to jest na przykład panga, to głównie z tego względu, że one po pierwsze nie mają takiej wartości odżywczej, a po drugie samo źródło tych ryb i hodowla jest obarczona dużym zanieczyszczeniem i te ryby po prostu nie będą dobrym źródłem składników odżywczych.
A wracając do cukru, jego oczywiście nie da się zupełnie wyeliminować z diety, jednak ile cukru to już za dużo?
Takie normy spożycia mówią o tym, że cukier powinien stanowić 10% naszej dziennej energii. To jest zależne od tego, jakie zapotrzebowanie energetyczne mamy, ale łatwo sobie to przeliczyć, że jeśli taka kaloryczność na poziomie 2000 jest normą, to spożycie tego cukru to jest około 200 kalorii i to się przekłada na mniej więcej 10 łyżeczek. Z jednej strony wydaje nam się, że to jest dużo, z drugiej strony ja to porównam do mniejszej butelki popularnego gazowanego napoju słodzonego, w którym takich łyżeczek znajduje się 11. Ten cukier nie jest tylko i wyłącznie w słodyczach i w napojach słodkich. Ten cukier znajdziemy również w takich produktach, w jakich nam się nawet nie wydaje, że on może się znaleźć. To są wszelkiego rodzaju przetwory. To mogą być na przykład jakieś słodkie desery, jogurty. Cukier również naturalnie występuje w owocach, w pieczywie. Wobec tego jakby te 10-11 łyżeczek to jest nasza norma nie tylko ze słodyczy, ale ogółem, jaką my po prostu powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Zatem tego cukru spożywamy dużo za dużo. To są takie ilości, które przekraczają kilkukrotnie nasze normy i nasze zapotrzebowanie.
Cukier został uznany za truciznę naszych czasów, odpowiedzialną za epidemię otyłości, a w konsekwencji między innymi falę cukrzycy typu drugiego, chorób układu krążenia oraz nowotworów. Ale aby troszkę to zrównoważyć, słyszymy o znakomitych właściwościach superfood, między innymi jagód goji, nasion chia czy jagód acai. Ile jest słuszności w tych informacjach?
To są bardzo fajne produkty, dlatego że wszystkie produkty, jakie tutaj zostały wymienione, charakteryzują się dużą zawartością biologicznie aktywnych substancji. To są takie substancje, które korzystnie oddziałują na nasze zdrowie. Każdy z tych produktów będzie miał inne właściwości. I rzeczywiście warto takie produkty do diety wprowadzać.
A co z polskimi odpowiednikami? Siemielniane jagody, kiszonki, które robią furorę na całym świecie, ale w polskiej kuchni funkcjonują od lat?
To jest bardzo dobry przykład, dlatego że to nie jest tak, że to superfood to są tylko te produkty, za które musimy płacić więcej, dlatego że one to nie są nasze lokalne, rodzime produkty, dlatego że my jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dużo takich produktów wokół nas. To są sezonowe produkty, które również charakteryzują się wysoką zawartością pozytywnych substancji, chociażby właśnie siemielniane, która jest też takim świetnym wymiennikiem właśnie nasion chia, kiszonki, które są takim naszym podstawowym znanym produktem, a są świetne źródłem naturalnych bakterii kwasu mlekowego, które wspomagają naszą florę jelitową. Tutaj możemy też powiedzieć o takich produktach jak borówki amerykańskie, które również pomimo nazwy są produktem lokalnym i bardzo popularnym w Polsce. Ale oprócz tego też do takich superfood ja zaliczyłabym kilka innych produktów. Kasza jaglana, płatki owsiane, zielona pietruszka, Więc tak naprawdę nazwa superfood jest tylko umowna. To nie jest jakaś konkretna lista, na której znajdują się takie produkty, bo produktów o takim bardzo pozytywnym wpływie na nasze zdrowie wokół siebie możemy znaleźć bardzo dużo.
Oczywiście zachęcamy, aby poszukiwać tych produktów, może nawet w domowym ogródku. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Natalia Czech, dietetyk kliniczny. Kampania społeczna Planuję Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień.